Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Temat, który chcemy Państwu dziś zaproponować, rola i znaczenie profilaktyki prozdrowotnej na przykładzie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. W naszym studiu goście pan profesor nauk medycznych Arkadiusz Jawień. Kłaniam się, szczęść Boże, panie profesorze. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Drugim gościem jest pan dr Przemysław Szybylski.
Szczęść Boże, witam państwa, witam ojca serdecznie.
Jest wiceprzewodniczącym Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tak powiem, trochę drżeliśmy, czy pan profesor dotrze, bo dziś wezwano do pacjenta i za panem jest, można powiedzieć, przed chwilą operacja zakończona.
Tak, rzeczywiście tak się zdarzyło. Przywieźli nam chorego akurat z Torunia, więc nie tak daleko. Udało się go zoperować. To, co myśmy mogli zrobić, zrobiliśmy. Reszta należy, tak jak tu wcześniej mówiłem, do niebios i do opatrzności, ponieważ chory w ciężkim stanie, więc bądźmy dobrej myśli, że zostanie odpowiednio zabezpieczony.
Panie profesorze, mamy mówić o tętniaku aorty brzusznej. Ktoś by powiedział, czym to się je, tak? A zanim może o samym przypadku, o tętniaku i o tym, co może zdarzyć się nam, prawda, na ile to jest niebezpieczne, jak unikać, czy jak też chociażby przeprowadzać tą profilaktykę prozdrowotną, jak się stosować do tego, może o samym układzie naczyniowym, żebyśmy to potrafili dobrze umiejscowić.
Myślę, że ojciec ma rację. Może zacznijmy od tego, w jaki sposób jesteśmy zbudowani w kontekście układu naczyniowego. Ja jestem chirurgiem naczyniowym. Co to znaczy? To znaczy, że nie jestem chirurgiem, który zmywa naczynia, prawda? Bo sama nazwa naczyniowy może tak świadczyć. Ale dotyczy to naczyń, czyli podstawowych dróg przepływu krwi od serca. Te osoby, które zajmują się sercem, to są najczęściej kardiolodzy i kardiochirurdzy. Te wszystkie naczynia, które wychodzą z serca i następnie zabezpieczają nasz brzuch, nasze kończyny dolne, górne, naszą głowę, to są tak zwane naczynia obwodowe. I teraz do tych naczyń zaliczamy trzy różne systemy. Układ tętniczy, który jest wysokociśnieniowy, a więc ten, który tętniczo działa, pulsuje. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest wysokociśnieniowy układ, tak jak otwieramy wodę w domu, prawda? To ona musi pod odpowiednim ciśnieniem wypływać, żebyśmy mogli taką szklankę wodą napełnić. No i potem, jak ta krew płynie tymi tętnicami do odpowiednich organów, dostarcza i tlen, zabiera natomiast dwutlenek węgla, dostarcza, nazwijmy to w cudzysłowie, odpowiednie składniki odżywcze, zabiera te produkty, które się tam rozpadły i wraca żyłami z powrotem do serca. Po to, żeby mogła być najpierw w wątrobie oczyszczona, a sercem wypompowana dalej do płuc, żeby tam z kolei mogła zyskać tlen. Czyli inaczej mówiąc, to jest taki jakby układ żylny, niskociśnieniowy, tak jakbyśmy tą wodę puścili do kranu, z kranu do zlewu i on by popłynął ściekami dalej. Tylko, że te ścieki nasze wewnętrzne są dużo lepsze niż to, co, prawda, w codziennym życiu stosujemy i wypuszczamy na zewnątrz. I w ten sposób nasza krew krąży.
Czyli to, co myśmy skonstruowali, nie jest tak doskonałe, jak to, co...
A tak jest zawsze. I w medycynie ja myślę, że to potwierdza właśnie tą regułę, że w jakiś sposób zostaliśmy stworzeni tak, że jest to czasem wielokrotnie nie do podrobienia. Tak. Ale wracając do tego, trzecim układem jest układ limfatyczny. A więc to jest coś takiego dodatkowego, które zbiera z płynu międzykomórkowego, bo tu mamy wiele komórek, które mają również płyn międzykomórkowy. Zostaje ta limfa, chłonka, mówiąc po polsku, odpowiednio zbierana i przesyłana do układu żylnego, tu najczęściej w kącie podobojczykowo-szyjnym. To jest taki główny spływ. I to się wszystko łącznie miesza, tworzy tak zwaną krew i to nam krąży dookoła. I teraz tak, dlaczego mówię o tym tak dokładnie? Ponieważ wielokrotnie słyszę, że chorzy przychodzą i mówią, wie pan, panie doktorze, żyły mnie bolą. Ale proszę państwa, żyły to jest to, co widzimy tu. Każdy jak popatrzy na swoją rękę, to o, to jest to, co można podnieść sobie nawet do góry. Są te głębsze też. I to jest ten właśnie układ niskociśnieniowy. I co jest najważniejsze? Naczynia, w tym tętnice, żyły i układ limfatyczny nie bolą, ponieważ nie są unerwione bólowo, czyli czuciowo. One mogą z powodów różnych chorób wytwarzać pewien proces zapalny wokół naczynia i wtedy te receptory bólowe mogą przesyłać pewne informacje do głowy i mówimy właśnie tak pospolicie, a wie pan co, boli mnie żyła. Ale to nie jest prawda. Stąd wielokrotnie jest potrzebna ta konsultacja lekarza, który pewne rzeczy musi sobie z tego języka takiego, powiedziałbym, powszedniego przełożyć na ten język, który potrafi mu powiedzieć, w którym miejscu rzeczywiście choroba się znajduje i w którym miejscu należy odpowiednio interweniować.
A gdybyśmy teraz o tym samym tętniaku aorty brzusznej, czyli wiemy, jaka to lokalizacja, także chodzi o nasz brzuch i teraz coś nieprawidłowego dzieje się z tym naszym układem, tak? Powstaje tętniak, czyli co, nie wiem,
i znowu, się tętniak powstaje w układzie tętniczym, a więc w tym wysokociśnieniowym. Jeśli tu mamy serce i ono nam najczęściej po lewej stronie, czasem rzadko może być po prawej, ale mówimy o normalnych osobach, to po lewej stronie mamy serce, z serca wychodzi aorta. I już od tego miejsca, jak ona tutaj wychodzi, może powstać tętniak. Wtedy mówimy, że to jest tętniak aorty wstępującej. Aorta zagina się tu i daje trzy główne odgałęzienia. Do rąk i tu do głowy. Tętnica jedna, szyjna i druga. I mogą być tętniaki łuku aorty. Dalej, aorta schodzi w głąb tutaj, schodzi, jest w klatce piersiowej, nazywa się aortą zstępującą i w tym miejscu też się może poszerzyć, więc wtedy mamy tętniaki aorty zstępującej. Tu już poniżej stołu nie widać mojej części, ale prawda, poniżej przepony jest tak zwana aorta brzuszna. I tu znowu możemy mieć tętniaki aorty brzusznej. Ważne są nerki. Nerka jest jedna, druga. Do nerki odchodzą dwie tętnice nerkowe. I teraz tak, ważne jest, czy jest lokalizacja tętniaka powyżej tętnic nerkowych, czy też poniżej.
A ważne znaczy się...
Dlaczego? Bo znowu, epidemiologicznie najczęściej tętniaki aorty, to co powiedziałem, na całej długości, najczęściej występują szczęśliwie dla chorych i szczęśliwie dla nas jako dla lekarzy, poniżej tętnic nerkowych. To jest mniej więcej 70-75% tętniaków jest tam zlokalizowane.
Szczęście w nieszczęściu.
I też szczęście w nieszczęściu, ponieważ te tętniaki najlepiej się leczy, są najlepsze efekty operacyjne i ci chorzy po prostu fantastycznie przeżywają te zabiegi. Jeśli tętniak już jest albo w miejscu odejścia tętnic nerkowych, albo wyżej, już jest dużo gorszy do leczenia, znowu tętniaki aorty piersiowej zstępującej są bardzo korzystne w tej chwili przy tych nowych technikach do leczenia tak zwanego wewnątrznaczyniowego. Łuk aorty jest bardzo trudny, jak również aorta wstępująca, ale tą częścią zajmują się już częściej kardiochirurdzy niż my jako chirurdzy naczyniowi.
Tak przeglądałem zdjęcia w internecie, to tak trochę to porażające, bo otwarty brzuch.
Ale tu musiał ojciec oglądać dzisiaj... zdjęcia, bardzo stare.
To tak wygląda.
Tak wyglądało, proszę ojca. I proszę państwa, tak wyglądało jeszcze nie tak dawno, bo powiedzmy nawet 10-15 lat. Czasem może jeszcze tak wyglądać w ośrodkach, które nie są wyposażone w nowoczesny sprzęt, nie mają możliwości robienia operacji wewnątrznaczyniowych. Czasem, jeśli tych operacji wewnątrznaczyniowych nie możemy zrobić, to tak nadal wygląda, ponieważ jeśli aorta ma, może powiem o kilku danych bardzo ważnych. Aorta brzuszna u mężczyzny to jest średnica mniej więcej 20-22 mm. Nie więcej. U kobiety mniej, bo kobiety z reguły są bardziej filigranowe i tam średnica jest 17 do 19 mm. I teraz tak, pod wpływem różnych czynników, o tym może później porozmawiamy, aorta może się poszerzać. I to jest tak jak mniej więcej z balonem. Wiemy dobrze, jak weźmiemy balon i dmuchamy w niego, no to on się powiększa. Robi się większy, większy, coraz większy i w pewnym momencie wystarczy, że zrobimy takie małe p i ten balon pęka. I tak samo zachowuje się tętniak aorty. On sobie rośnie, nie daje żadnych dolegliwości, ponieważ tak jak powiedziałem, tętnice nie są unerwione czuciowo. Nie czujemy żadnego bólu. On się poszerza. I z tej średnicy 20 mm może nam nawet urosnąć. Ja największe, jakie widziałem, to było 12 cm średnica tętniaka. Więc wyobraźcie sobie państwo, 2 cm aorta i raptem takie potężne poszerzenie. I jeżeli taki tętniak pęknie...
On jest czym wypełniony?
On jest wypełniony krwią i skrzepliną. Jeżeli taki tętniak pęknie, jeśli pęknie do tak zwanej wolnej jamy brzusznej, to niestety chory ginie natychmiastowo, ponieważ około 2 litrów krwi może natychmiastowo wylać się, mówmy, do brzucha i wtedy nie mamy możliwości. Taka osoba ginie na miejscu, kiedy ten tętniak pęknie.
Czyli to jest podobnie jakby nastąpił postrzał, tak?
Albo postrzał, albo wielokrotnie, ponieważ w Polsce przestaliśmy robić sekcję zwłok i nie wiemy już, z jakich powodów osoby umierają. Wobec powyższego, ponieważ najczęściej tak ogólnie się mówi, a szedł ulicą, przewrócił się, dostał zawału serca. I to wszystko idzie w kierunku statystyk zawału serca, a nie jest to prawdą. ponieważ bardzo dobra epidemiologia...
Czyli dla nauki weryfikacja byłaby korzystna?
Byłaby bardzo korzystna. W niektórych krajach się to robi. W Polsce z różnych powodów nie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zbadano to dosyć dokładnie. Proszę sobie wyobrazić, że tętniak aorty w Stanach Zjednoczonych jest 13. przyczyną zgonów. W Polsce jest prawdopodobnie jeszcze wyżej. Pewno mieści się w pierwszej dziesiątce, ale tego nie wiemy dokładnie. Nawet jeżeli byśmy to tylko przełożyli, że to jest 13. przyczyna zgonów, to jest wyjątkowo wysoka. A tak jak powiedziałem, tego nie wiemy, ponieważ, tak jak powiedziałem, najczęściej bierze to się na barki wszelkich rzeczy, które się zdarzają z sercem, ewentualnie udar mózgu. I tak to po prostu idzie. Ale wrócę jeszcze do tego, bo o tym poszerzeniu. Ten tętniak się poszerza, poszerza. I co jest ważne dla nas, dla lekarzy, ale również dla tych osób, które mają tętniak. Jeżeli tętniak ma 3,5-4 cm, to jest tętniak do obserwowania, do wykonywania prostych badań. Nie potrzeba go leczyć operacyjnie. Dlaczego? Ponieważ ryzyko operacyjne jest wyższe niż prawdopodobieństwo, że ten tętniak pęknie. Wobec powyższego robimy odpowiednie badania i obserwujemy go. I jeśli taki tętniak poszerzy się do średnicy 55 mm, to wtedy jest to moment, kiedy powinniśmy takiego chorego przyjąć i zaproponować mu właściwe postępowanie chirurgiczne.
A gdybyśmy mówili o tych czynnikach powodujących tego tętniaka aorty, czy są jakieś grupy ryzyka? Pamiętam kiedyś o takich grupach ryzyka wiele się mówiło, jeżeli chodzi o raka u mężczyzn. Tak. Bo na przykład czynniki genetyczne czy inne, a tutaj jeżeli chodzi o tętniaka aorty brzusznej, czynniki.
Tętniak aorty brzusznej, więc jeżeli mówimy o czynnikach, to bym powiedział tak, one są dosyć popularne, ale zanim o nich powiem, powiem jedną rzecz. Rodzinnie wydaje się z tych wszelkich badań światowych, Polska nie ma tych badań niestety, ale na świecie uważa się, że 10-12% może być pochodzenia rodzinnego. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli w Państwa rodzinach na przykład ojciec, mówię o linii męskiej, bo o dziwo, tętniak występuje 5-7 razy częściej niż u kobiet. Czyli u mężczyzn częściej niż u kobiet.
Czyli grupą wysokiego, czyli jeżeli tak...
Ryzyka są mężczyźni.
Ryzyka są mężczyźni.
Tak. Inaczej mówiąc, jak widzimy mężczyznę i kobietę, to ten mężczyzna jest bardziej podejrzany niż kobieta. I teraz tak, to jest jedna rzecz, to jest kwestia rodzinna. Więc jeżeli ojciec, dziadek mieli tętniak, jeszcze pęknięty tętniak dodatkowo, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że u takiej osoby tętniak może wystąpić wcześniej, niż to się generalnie w tej chwili uważa. A więc to jest jedna kwestia rodzinna.
A rodzinna to znaczy genetyczna?
Genetyczna, tak. Znaleziono 2 lata temu gen powodujący tętniaka aorty brzusznej. Nie jest to do końca jednoznacznie w tej chwili jeszcze określone, ale to było dosyć duże osiągnięcie 2 lata temu. Mówiono na ten temat bardzo dużo. Sprawdzono ten gen między innymi na myszach. Zobaczono, że to rzeczywiście on powoduje, że taki tętniak doświadczalny można, że tak powiem, wyhodować już w tej chwili laboratoryjnie. I to jest coś, co wydaje się, że ma również podstawy u człowieka. Ale wracając do czynników ryzyka, no to muszę powiedzieć, że te wszystkie nasze, nazwałbym to w cudzysłowie, przyjemności codzienne powodują, że do tętniaka dochodzi u mężczyzn szybciej niż u kobiet.
Ale ludzie mówią, co ja sobie będę żałował, prawda? Jedno życie.
No więc właśnie, tylko znowu, zależy jakie to życie chce się mieć, prawda? Jeżeli takie, że ono będzie uwikłane cały czas w wizyty i kontakty z nami jako lekarzami, my bardzo lubimy chorych, prawda? Mogą przychodzić, ja bardzo lubię, zapraszam, ale wolałbym, żeby to było społeczeństwo zdrowe. A tym podstawowym, proszę Państwa i proszę Ojca, czynnikiem jest palenie papierosów. Polacy są bardzo krnąbrni, mało karni. To są ludzie, do których można mówić, że nie wolno palić, że to jest niekorzystne, zresztą nie tylko w kontekście tętniaków, prawda, i chorób miażdżycy, czy chorób dotyczących układu tętniczego, ale również nowotwory i tak dalej. Co z tego, że piszemy na tych opakowaniach papierosów wiele takich ważnych rzeczy, prawda, że papierosy to śmierć, że tytoń zabija i tak dalej.
A według pana praktyki jest to niepokonalne, ten brak karności tego, że no nie do końca przejmujemy się też jako pacjenci, tak? Jeżeli zostanie cokolwiek zdiagnozowane, tutaj mówimy chociażby to palenie tego tętniaka, lekarz do nas mówi, no jesteś w takiej grupie i albo osierocisz dzieci, bo może nawet tak się skończyć, tak? I coś więcej, a my sobie z tego nic nie robimy.
Powiem tak, procent osób takich, bo ja próbuję przekonać osobę, która do mnie trafia na przykład i pali papierosy, ma tą chorobę, próbuję przekonać, wytłumaczyć, że to jest niekorzystne. Procent osób, które rzeczywiście bierze sobie tą informację do serca i rezygnuje, pewnie nie jest większy jak 10-15%, nie więcej. Część osób wstrzymuje się od palenia dzień, tydzień, czasem nawet miesiąc, a potem do tego wraca. Albo mówi, wie pan co, ja bardzo obniżyłem, paliłem 30, palę teraz 10, więc już jestem, prawda, na dobrej drodze. Ale to niestety nie eliminuje go z tej grupy podejrzanej. My mówimy o całkowitym, jednoznacznym skończeniu z tym fatalnym nałogiem. Ja powiem tak, chciałbym bardzo, żebyśmy byli takim społeczeństwem w tym kontekście, nie porównuję do innych, że tak powiem, sytuacji. Bardzo podobnym do społeczeństwa szwedzkiego. Proszę tam wyobrazić sobie, w ciągu ostatnich 10 lat z 31% palących mężczyzn odsetek palących spadł do 15%. Co wydaje mi się w Polsce jest chyba
nieosiągalne. W statystyce czy w rzeczywistości?
W rzeczywistości, tak. Jak się pojedzie do krajów skandynawskich, tam praktycznie nie widzi się osób palących. Chyba,
co
że
do
są
nich,
to
co do, nich przemówi, co do nich przemówiło?
Ja myślę, że to, że zrozumieli, że warto dłużej żyć, warto dłużej spacerować po naszej ziemi, i to w odpowiedniej jakości życia. Bo co z tego, że będziemy żyli, bo żyjemy generalnie dłużej, ale jeżeli od, nie wiem, 60 roku życia będzie się to cały czas kojarzyło tylko i wyłącznie z kontaktami z medycyną, z lekarzami.
Tylko może też jest tak, że my cały czas szukamy usprawiedliwienia dla takiego, a nie innego podejścia do siebie, do życia, do tego, co mówi do nas lekarz.
No, to jest wtedy bardzo, myślę, kłopotliwe dla takiego społeczeństwa, no bo ileż można tłumaczyć, ile można, nie wiem, pokazywać tych złych przykładów, jeżeli ktoś się nie obudzi, nie zrozumie, że to warto, że to życie tu na ziemi jest warte tego, żeby tu być, no to wtedy trudno.
Mamy papierosy, jaka jeszcze przyczyna?
Oczywiście brak ruchu. Ta formuła siedząca, tak? My tutaj siedzimy, będziemy siedzieć jeszcze jakiś czas, prawda? Nie ruszając się, jest piękna niedziela, powinniśmy wyjść na zewnątrz, powinniśmy pobiegać, powinniśmy pojeździć na rowerze, powinniśmy zażyć świeżego powietrza. Tego nam brakuje. To jest to, co między innymi warunki pracy, w jaki sposób nas zmuszają do takiego siedzącego trybu życia. No i znowu, sami sobie ustawiamy w kalendarzu różne nasze aktywności, prawda? Pójście do kina, zjedzenie obiadu, jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale rzadko kto, albo niewiele, może tak bym powiedział, osób wpisuje sobie, aha, dzisiaj idę na spacer, prawda? I to nie idę na spacer z papierosem, tylko idę na spacer i idę tak w odpowiednim
tempie. Podejść się i pokręcić prawo i w lewo.
Bo to jest co innego. To kwestia jest naprawdę takiego troszeczkę wysiłku. Dlaczego o tym mówię w ten sposób? Dlatego, że taki kontrolowany wysiłek w odpowiedni sposób prowadzony daje nam obniżenie tych pozostałych czynników ryzyka, a którymi są na przykład cholesterol, to różne formy, tak zwany LDL, HDL, obniżenie tego złego cholesterolu, czyli LDL-u, a właśnie aktywność fizyczna podnosi nam ten dobry cholesterol, dalej są trójglicerydy. Jest wiele jeszcze innych metabolitów, które w to wchodzą. A więc taka formuła aktywnego życia daje no, fantastyczne wyniki i prawdopodobnie, to wynika z badań tych właśnie epidemiologicznych, znacznie obniża możliwość zachorowania na choroby układu tętnic, a w tym również tętniaka aorty brzusznej.
Ruch to już można powiedzieć profilaktyka, tak? Czy, tak czy nie? Ale rola właśnie panowie i znaczenie tej profilaktyki prozdrowotnej. Co możemy zrobić? Co pan profesor proponuje? Co też, nie wiem, województwo nam proponuje, czy miasto, gdyby można o tym wspomnieć. My też bardzo dziękujemy, że pan przyczynia się do tego, że my podczas naszego dziękczynienia w rodzinie, które mamy w pierwszą sobotę września, rok rocznie, teraz już kolejny raz, właśnie przygotowujemy też takie miasteczko, że ludzie, białe miasteczko, tak, że ludzie mogą zdać sobie sprawę z tego, że coś się dzieje niedobrego w ich organizmie, że powinni przejść jakieś poważniejsze badania, powinni pomyśleć trochę nad sobą, więc za to też bardzo panu profesorowi dziękujemy.
A ja dziękuję za zaproszenie, dlatego że to zawsze wielka przyjemność przyjechać tutaj i takie badania przeprowadzić. I powiem tak, chęć osób na takich właśnie spotkaniach do wykonania takiego badania jest dużo większa niż wtedy, kiedy to ogłaszamy gdziekolwiek i zapraszamy na badania, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy mówili, bo pan radny na pewno powie kilka rzeczy ważnych, które są znamienne dla naszego województwa. To jest coś, czym naprawdę możemy się pochwalić, ale to oddam głos już panu radnemu.
Panie księdze,
bardzo dziękuję. Bardzo ważną rzecz tu można było zauważyć w wypowiedzi pana profesora. Zdrowy pacjent, zdrowe społeczeństwo. I myślę, że wśród wielu zadań samorządu, szczególnie wojewódzkiego, jest zadbanie kompleksowe o dobrze rozumianą profilaktykę. Wśród różnych zadań mamy remont dróg, mamy dotacje na kulturę, na oświatę, na logistykę i to jest wszystko ważne, ale to wszystko ma służyć człowiekowi wykształconemu, ale nade wszystko zdrowemu. I od wielu lat, w zasadzie od początku powołania odrodzonego samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia troszczy się o to, ażeby były odpowiednie nakłady, ale najpierw pewna filozofia, pewna polityka prozdrowotna, która zaczyna się od świadomości. Bo tak jak pan profesor powiedział, to są nawyki społeczne, które trzeba wpisać w filozofię życia. Spacer, odpowiedni tryb życia, odpowiedni sposób odżywiania, czyli kultura życia. I w związku z tym wśród różnych programów wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, profilaktyki kardiologicznej, jednym z priorytetowych był również program, którego pan profesor był koordynatorem, za co dziękuję w imieniu swoim sejmiku. Przez 3 lata był wdrożany program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Wydaje się, że przyniósł on oczekiwane rezultaty. Zresztą poproszę też pana profesora, żeby powiedział o pewnych statystykach. Natomiast tu dwa wektory tego działania są. Raz, żeby wykryć u osób tą bombę zegarową, która tyka, a pacjent żyje w nieświadomości. I tak jak pan profesor powiedział, często kiedy następuje eksplozja tętniaka, szczególnie w tej części dolnej aorty brzusznej, to nie ma powrotu do życia, bo następuje natychmiastowa śmierć. Kończy się to zgonem pacjenta. A druga, żeby taki nawyk społeczny wytworzyć, że w zależności w jakim jesteśmy wieku, jaki wykonujemy zawód, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, są pewne tendencje w danych regionach, czy w danym środowisku, żeby badać się systematycznie. Taki paradoks, że co roku jeździmy na przegląd samochodu i bez tej magicznej pieczątki nie możemy dalej używać auta, a człowiek jest ważniejszą istotą.
Bo nieraz się ludzie zastanawiają, czy my możemy, tak? Czy mamy dostęp do takich badań, takich właśnie badań, nie wiem, przesiewowych. Pytanie, kto tutaj jest ta grupa wysokiego ryzyka, bo mówimy bardziej mężczyźni, ale może teraz też ten przedział wiekowy, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, kogo dotyczy ten problem.
Jeśli można, jeszcze tylko bym dokończył, proszę ojca, panie profesorze, szanowni państwo, profilaktyka to jeden z atrybutów nowoczesnej medycyny, bo z kilku względów. Raz, że ratujemy życie. Dwa, że jeśli działamy profilaktycznie, to są mniejsze nakłady niż korygowania pewnych znamion niedobrych, czyli następstw chorób. A po trzecie, pokazujemy, że dzięki profilaktyce nie tylko wydłuża się, o czym pan profesor już powiedział, wiek przeżycia, ale przede wszystkim komfort życia. A to jest też bardzo ważna kwestia nie tylko w życiu indywidualnym jednostki, ale i społecznym. Ta aktywność, która potem powoduje, że nie musimy tych ludzi orzekać o niesprawności, czy mogą sami jeszcze w jesieni życia, będąc seniorami, twórczo działać.
No nawet cieszyć się wnukami, tak? Pójść z nimi na spacer bez...
Fantastyczne, mam 6.
O. To gratulacje.
Jednym z takich elementów to są te siłownie zewnętrzne, które teraz w województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli ojciec jedzie na przykład konowej hali na ulicy Bema w Toruniu, to jest taka duża siłownia zewnętrzna koło tak zwanej Rudelki na Bema, gdzie w zasadzie po południu nie ma dnia, gdzie by te sprzęty rekreacyjne były wolne. I w kilku miejscach w Toruniu. Wiem, że w Bydgoszczy, wiem, że w Żninie, wiem, że we Wrocławku ten program też jest realizowany, żeby raz, tak jak mówię, filozofia życia, żeby była ta potrzeba, że nie tylko siedzimy,
społeczeństwa, tak,
nie tylko siedzimy, mamy dwa kolty w ręku po południu, pilot od wiadomości, a drugi kawę, czy puszkę z piwem, ale mamy ten nawyk, że wychodzimy, spacerujemy, biegamy, chodzimy na basen, gramy w tenisa, czyli to wszystko to, co sprzyja, jest przymierzeńcem przeżycia, ale przede wszystkim komfortu życia.
Jako ludzie wierzący powinniśmy szukać dla siebie też motywów, tak? Do życia, do przeżycia, też do godnego życia.
Bez wątpienia. Ja chciałem dodać do tego, co pan radny powiedział, pan dr Przybylski powiedział, odnośnie Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ, przepraszam bardzo, Jestem dumny, ponieważ jesteśmy jedynym województwem w Polsce, że udało się tutaj władze województwa przekonać. Jestem za to bardzo wdzięczny, żeby taki program przesiewowy w Tętniaku prowadzić. Tak jak powiedziałem, jesteśmy jedynym województwem i nie ukrywam, że z tymi danymi, które mogę za chwileczkę powiedzieć kilka słów na ten temat, co udało nam się to uzyskać, ale z tymi osiągnięciami bardzo chętnie pokazujemy się w Polsce i jest to bardzo doceniane. I powiem, że słyszę wielokrotnie takie głosy, ojejku, czemu w naszym województwie nie możemy tego zrobić, czemu gdzieś indziej nie możemy tego
pytanie,
zrobić.
Pytanie, czy aż tak wiele potrzeba, tak, żeby wprowadzić taki projekt?
Właśnie ojciec ma zupełnie
filozofia życia rację. Tylko trzeba to jest, zarządzających.
To jest raz i myślę, że to jest kwestia również zrozumienia przez zarządzających to, co pan doktor powiedział, że czy to warto, czy się opłaca. Wszędzie na świecie profilaktyka się opłaca. Wobec powyższego wydaje się,
to że nowoczesna tutaj medycyna od profilaktyki się zaczyna.
I to jest coś, co rzeczywiście u nas w jakiś sposób to ładnie zafunkcjonowało i od trzech lat, dokładnie od roku 2012 był początek, ten projekt badań przesiewowych, bo tak to nazywamy, czyli przesiew w tętniaku aorty brzusznej, polegający na czym? Na bardzo prostym badaniu, krótkim, niecałe 3 minuty. Bierze się sondę ultrasonograficzną do ręki, przykłada się mniej więcej w tym miejscu, zjeżdża się do góry, przejeżdża się do góry, zatrzymuje się w miejscu, bo wtedy widać aortę i poszerzenie jej, zatrzymuje się w miejscu, gdzie jest największe poszerzenie, się to po prostu mierzy. To jest tak proste, że chyba prostsze już nie musi być. I to jest fantastyczne badanie, jak mówię, przesiewowa, więc niezbyt dokładne. Czasem te osoby, które przychodzą na badanie, mówią, o wie pan co, ja myślałem, że to będzie pełne
to
badanie,
tak.
Że to już tak od razu. To jest badanie przesiewowe. Jeśli ktoś ma normalną aortę, to nie ma powodów, żeby mu robić badanie większe. I tak się robi tego typu badania we wszystkich krajach, które wprowadziły tego typu badania przesiewowe. A to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja, trochę we Włoszech, no i my tu w Polsce. Także dużo krajów, które by to wprowadziło, w tej chwili nie ma na liście, więc z tego tym bardziej powinniśmy być dumni. Natomiast jest jeden inny problem.
Mianowicie?
To jest problem taki, który funkcjonuje również w badaniach przesiewowych dotyczących chorób nowotworowych. Procent zgłaszalności albo procent czy ilość osób chętnych, żeby na to, co ogłaszamy, zechciała przyjść i żeby się poddała temu badaniu.
A jak to wyglądało w tym projekcie, o którym pan wspomniał?
No
i możemy
to
jakoś porównać, co się dzieje na przykład podczas tego naszego dziękczynienia.
Ojcze, no właśnie, może się odniosę do tej świadomości społecznej. Otóż niedawno zakończyliśmy wojewódzki program przesiewowy wczesnego wykrywania raka jelita grubego. I tak jak pan profesor powiedział, wysyłaliśmy do mężczyzn 50+, po PESEL-ach zaproszenia do populacji 100 tysięcy osób w województwie. I proszę ojca, szanowni słuchacze, panie profesorze, odpowiedziało 30%. I wśród tych 30%, 40% osób zostało namierzonych, można powiedzieć, stwierdzonych, w różnym stadiu oczywiście, począwszy od polipów, a skończywszy do leczenia inwazyjnego, czyli chirurgicznego, nowotworu złośliwego jelita grubego. I teraz można by powiedzieć, jeżeli by 50% z tych 100 tysięcy poddało się badaniom, ilu ludzi by zostało uratowanych? W kwestii i komfortu życia, bo by nie mieli stomii, ale też kwestia i przeżycia. Natomiast wracając do tego podstawowego ojca pytania, mianowicie od 3 lat w ramach Święta Wdzięczynienia, dzięki wielkiej życzliwości pana profesora Jawienia, jeden z modułów prozdrowotnych to jest właśnie wykrywanie wczesnego tętniaka aorty brzusznej. W roku 2014, czyli prawie 8 miesięcy temu we wrześniu, udało się przebadać 197 pacjentów i 4 osoby miały wskazanie do natychmiastowej ich hospitalizacji. A zatem 4 osoby dowiedziały się, że mają bombę z opóźnionym zapalnikiem i warto się tym zająć, bo może się okazać, że następny dzień będzie ostatnim dniem
życia. Ja mam nadzieję, że może teraz słuchają.
Jeśli ojciec pozwoli z tych 4 osób, jedna osoba, jeden mężczyzna właśnie na tym spotkaniu teraz we wrześniu.
Dziękczynieniu.
Tak. Miał tętniaka bardzo dużego. Ja go chciałem od razu zabrać do szpitala.
Bydgoszczy, tak. Byłem świadkiem tej
sytuacji. I on odmówił. Mam cichą nadzieję, że pan żyje i że pan się poddał tej operacji, bo to było po prostu taki moment, że ja naprawdę chciałem go zabrać do samochodu i zawieźć do szpitala, bo to był najwyższy czas. A ten pan zupełnie nie zdawał sobie z tego sprawy.
Ja może zaproszę naszych widzów, słuchaczy do kontaktu z panami. Zapraszam. 56 657 0011, 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Wspomnieliśmy, że mężczyźni, ale jeszcze ten przedział wiekowy, tak? Kiedy my naprawdę musimy może w takich przejąć przesiewowych. Się i w takich badaniach przesiewowych wziąć udział?
To znaczy dzisiejszego pana, którego operowałem dosłownie, nie wiem, półtorej godziny temu, 56 lat. Wychodzi poza wszelkie normy, tak prawdę powiedziawszy. Normalnie tętniaki w tych społeczeństwach, nazwijmy zachodnioeuropejskich, pojawiają się powyżej 60, 65 roku życia.
Czyli co, mamy rozumieć, że trochę obniża się ten wiek?
Ponieważ żyjemy mało higienicznie, próg powstawania tętniaków u nas jest niższy w Polsce. I to jest właśnie to, do czego zachęcamy i mówimy, żyjcie państwo higienicznie. To naprawdę się opłaca, daje zupełnie inny komfort życia. Wobec powyższego, wracając do wieku, 65 lat. To jest taka norma dla mężczyzn. Z przykrością muszę powiedzieć, że kobiety w Polsce zaczynają jeszcze częściej nawet palić, zwłaszcza młode pokolenie, niż kobiety, niż mężczyźni. Wobec powyższego możemy się spodziewać za lat 15, za lat 20 zwiększonej liczby tętniaków u kobiet.
Może niestety, wysiew, tak?
Tak. Niestety z przykrością to mówię, bo zawsze wydawało mi się, że kobiety swoją mądrością wiedzą, że takich rzeczy nie powinny robić, a to młode pokolenie chyba w jakiś taki sposób inny w tej chwili funkcjonuje i te złe nawyki nabiera częściej niż...
A dlaczego akurat tytoń, papierosy?
Dlaczego? Dlatego, że ten dym, który znajduje się w papierosie, działa bardzo negatywnie na ścianę naczynia. I on powoduje, że naczynie, które ma odpowiednią strukturę tej ściany, reaguje negatywnie na sam dym, nie na samą nikotynę, ale na same składowe tego dymu papierosowego i powoduje, że dochodzi do pierwszych, najpierw tak zwanych symptomów procesu zapalnego w samej ścianie, a potem niestety, czy takie ilość włókien elastycznych, czy kolagenowych ulega osłabieniu i ta tętnica zaczyna się powoli poszerzać. I to jest jeden z podstawowych czynników przy powstawaniu tętniaków.
Znaczy jakby traci swoją sprężystość?
Tak jest, dokładnie. Tak się dzieje.
A mamy się bać, jeżeli byśmy już trafili, no właśnie, czy zawsze trafiamy na stół i tak i jesteśmy świadkami tego, co widziałem na tych zdjęciach?
O to profilaktyka, ojcze, żeby nie trafiać.
Nie, ja właśnie może o tych rozmiarach powiem, bo to jest właśnie ważna rzecz. Tak jak powiedziałem wstępnie, aorta mniej więcej to jest 2 centymetry średnicy, mówimy o aorcie brzusznej. Jeżeli jest między 2 a 3 centymetry, to nazywamy to takie nieznaczne poszerzenie i ona nie wymaga właściwie kontroli. Ale wszystko, co jest powyżej 3 centymetrów, mówię o średnicy, już zalicza się do tętniaka. I teraz tak, jeżeli ktoś ma tętniak między 3 centymetry a 4 centymetry średnicy, powinien być kontrolowany raz mniej więcej na 8 do 12 miesięcy. Nie częściej, bo szybkość przyrastania tego poszerzenia w tym momencie jest bardzo mała. Od 4 do 4,5 cm uważamy, że około co pół roku powinna być kontrola. 4,5 do 5, niektórzy twierdzą, że nawet co 3 miesiące, niektórzy nadal mówią, że raz na pół roku wystarcza. Ale powyżej 5 cm, jeśli jest tętniak u mężczyzny, to powinniśmy go regularnie co 3-4 miesiące kontrolować za pomocą normalnego USG. Jeśli to dojdzie do 55 mm, czyli 5,5 cm, to tak jak mówiłem wcześniej, to jest wskazanie do działania. Czy tego konwencjonalnego, kiedy otwieramy brzuch i tak jak ojciec mówił, wtedy trochę tej krwi więcej ubywa, albo do tego nowoczesnego postępowania, gdzie robimy tylko małe nacięcia w pachwinach i od środka wchodzimy i zakładamy specjalny tak zwany stent graft. O tym może potem będziemy rozmawiać.
Ten stent graft możemy też przez tą pachwinę wprowadzić, tak?
Możemy, jeżeli są drożne tętnice biodrowe i tętnice udowe.
A czyli do tego miejsca musimy się dostać.
Musimy dojść, tak. Musimy nakłyć i pójść wysoko właśnie pod odpowiednim aparatem rentgenowskim to
wprowadzić. Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus. Właśnie chciałam do pana doktora. Piękny program. Właśnie jestem, mam 59 lat, jestem kobietą. Od 2 lat jestem z niedowładem lewostronnym. Ja mam 3 udary i też właśnie mam tą aortę. Też mam tętniaka. I po prostu nie mogę teraz znaleźć tego wyniku, ale już bardzo dawno robiłam. I właśnie pod jaką opieką lekarską powinnam być, bo niestety po tym wyniku tylko moja pani doktor mi powiedziała, ale nie byłam ani leczona, ani prowadzona przez innego lekarza.
A ten, to był tętniak aorty brzusznej,
aorty
tak?
Aorty brzusznej, tak, tak.
Jaki on był duży? Czy były jakieś informacje?
No właśnie, panie profesorze, w tej chwili nie pamiętam. No to jestem już 2 lata po dużym udarze, po 2-krotnym udarze, bo miałam jeden i później dostałam powtórny i jestem sparaliżowana lewostronnie. I tak jak pan profesor mówił, właśnie te papierochy pieruńskie.
Może pani przejść na odbiór.
Pani Elżbieto, bardzo dziękuję pani za telefon. Pan profesor za chwilę słowo opowie, dobrze? Dziękuję pani, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Ja myślę, że to pokazuje właśnie taki dosyć szybki proces miażdżycowy, który się toczy u osoby, która ma, jak słyszeliśmy, 59 lat. Ale wracając, bo to już są pewne stadium choroby jest, mówiąc o 2 udarach mózgu, wobec powyższego prawdopodobnie te zmiany miażdżycowe w tętnicach najczęściej szyjnych, ewentualnie wewnątrzczaszkowych mogą się pojawiać i właśnie takie efekty dają. Kolejnym etapem to jest kwestia tego tętniaka. I teraz tak, to co powiedziałem wcześniej, tak długo dopóki nie będę ja osobiście znał rozmiaru, czyli średnicy tego tętniaka, to moja rada jest tylko jedna, że należy zgłosić się ponownie do swojego lekarza. No i ta wiedza taka własna chorego też jest ważna, bo im chory jest lepiej poinformowany, jak ten proces edukacyjny chorego jest lepszy, to nam jako lekarzom jest łatwiej z takim chorym współpracować.
No nie, nawet mieliśmy też lekarza anestezjologa, który mówi, że my mamy prawo do informacji.
Ale oczywiście, tak.
I nie jest tak, że ktoś tak,
ale jest część osób, która nie zwraca na to większego,
nie przywiązuje uwagi,
dokładnie. Natomiast tutaj wracam do tej pani. Powinno być zrobione ponownie, zwłaszcza jeżeli to 2 lata temu było wykonywane USG, powinno być zrobione ponowne USG, ocena średnicy i znowu w zależności od tych kryteriów, o których powiedziałem. U kobiet, jeżeli jest tętniak aorty, to jak powiedziałem, u mężczyzn jest 55 mm i wtedy działamy. U kobiet, ponieważ kobiety mają mniejszą aortę, ten limit jest 52 mm. A więc mówię już teraz do pani bezpośrednio, jeżeli zrobi pani takie USG i będzie ta średnica większa niż 52 mm, to powinna pani uzyskać skierowanie do chirurga naczyniowego, który powinien się panią zająć w kontekście leczenia. Jeśli natomiast ten tętniak będzie mniejszy, to tutaj pozostaje taka kwestia, że tak powiem, kontrolowania w odpowiednich przedziałach czasowych. Niektórzy lekarze, ja podobnie, zapisujemy wówczas leki tak zwane przeciwpłytkowe oraz statyny, leki obniżające poziom cholesterolu, ponieważ wydaje się, że te leki w pewien sposób spowalniają proces rozwoju tętniaka.
A leczenie?
To jest właśnie leczenie.
I
to jest wszystko.
Tak? Czyli nie jest tak, że musi być przerażeni, tym przejdziemy?
Nie. I dobrze, że ojciec podniósł tą kwestię, dlatego że ja wielokrotnie mówię, jak prowadzę kursy dla lekarzy. My sami jako lekarze, z przykrością to mówię, niepotrzebnie straszymy chorych. Bo na przykład idzie taka osoba, jak chociażby ta pani, która do nas zadzwoniła, pójdzie do lekarza, on zrobi USG i powie, proszę panią, pani ma granat albo bombę w brzuchu. To ktoś, kto nie ma kontaktu z medycyną, to wiadomo, że będzie przerażony. Automatycznie skoczy mu ciśnienie, a jak mu skoczy ciśnienie do 200, to właśnie w tym momencie ten tętniak wręcz może mu pęknąć. Jest to nieuzasadnione postępowanie lekarzy i z przykrością mówię to ja jako lekarz do moich kolegów,
do moich koleżanek, psychologiem od razu
powinien być. I wydaje mi się, że bardzo ważna jest kwestia przygotowania. To po to rozmawiamy z chorym, żebyśmy wiedzieli, jaki jest jego stan psychiczny czy psychologiczny i odpowiednie podejście i odpowiednie zakomunikowanie powinno być naszą rolą. W Polsce jakoś bardzo mało na to nadal zwracamy uwagę. To zupełnie inaczej funkcjonuje w krajach ościennych, mówię o tych zachodnich. Tam jakąś większą wagę przywiązuje się do relacji lekarz-pacjent, pacjent-lekarz i ja uważam, że to powinniśmy czym prędzej w Polsce zmienić. To jest konieczność. Bo jeżeli chorego się poinformuje uczciwie, jak to wygląda, spokojnie, no to wiadomo, że on inaczej tą informację przyjmie.
Myślę, że nic nie stoi, panie profesorze, na przeszkodzie, żeby
ale oczywiście,
w ten sposób...
To, jest,
to nic nie kosztuje ekonomicznie,
to jest tylko
na tej filozofii. Nie?
Przekonania siebie samego, że ja, przepraszam, mam być też człowiekiem dla tego człowieka, który do mnie przychodzi. Nic więcej.
Tak. Zrób tak, jakbyś chciał sam, żeby
albo mojej mamie, albo mojemu tacie. Wielokrotnie mówię, chyba, że ktoś nie lubi swojej mamy i swojego taty, ależ... to dlatego tak się zachowuje. Ale w przeciwnym razie, to zgadzam się zupełnie, taka powinna być reakcja.
Bardzo prosimy.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziwita.
Teraz i zawsze, prosimy.
Witam ojca i pana profesora. Mam takie małe pytanie do pana profesora. Mam tętniaki biodrowe. Jeden ma 36 mm, a drugi 28. I chciałem się zapytać, czy jest możliwość operacji tych tętniaków biodrowych nowoczesnym sposobem, nietradycyjnym.
Dziękujemy panie Józefie. Proszę też przejść na odbiór. Poprosiłem pana profesora o odpowiedź. Szczęść Boże panu.
Dziękuję bardzo. Tętniaki biodrowe pękają rzadziej niż tętniaki aorty. Natomiast uznane jest, że powinniśmy postępować czy operacyjnie, czy właśnie tą nową metodą, jeżeli tętniak jest powyżej właśnie 30-35 mm. A więc z tego, co pan powiedział, to słyszę, że prawdopodobnie, nie wiem po której to jest stronie, można byłoby już powoli pomyśleć o działaniu. Nie wiem, ile pan ma lat, nie wiem, w której części tętnicy biodrowej ten tętniak się znajduje, wobec czego nie mogę udzielić informacji takiej, powiedziałbym, konkretnej w chwili obecnej, ale wszystko zależy od lokalizacji anatomicznej takiego tętniaka. W wielu sytuacjach w tej chwili mamy już możliwości postępowania czy wykonywania tych operacji mało inwazyjnych. A więc nie musi to być tak, że będzie musiał pan mieć otwarty brzuch i będzie musiało być to działanie operacyjne. Może być już, ale jeszcze raz podkreślam, musiałbym mieć dyskietkę, musiałbym zobaczyć to w komputerze, jak to wygląda, ale jest duże prawdopodobieństwo, że można to zrobić tą metodą mniej inwazyjną.
Ale myślę, że jeżeli pan już wie, że ma takie, to też lekarz w pewnym momencie informuje, tak, że przyjdzie na kolejne badanie, takie właśnie przesiewowe dalej w tej profilaktyce.
To znaczy, powiem tak, w sytuacji tak jak ten pan, który zadzwonił, to już o badaniu przesiewowym nie mówimy, bo pan wie, że ma tętniaka i to wygląda na to, że tętniak jest duży, więc moje zdanie jest takie, nie wiem, gdzie pan mieszka, ale powinien pan się udać...
Łódzkie.
To powinien pan się udać do lekarza chirurga naczyniowego, do poradni chirurgii naczyniowej i tam uzyskać pełną informację, co i w jaki sposób może być pan leczony. To wydaje się, że już jest taki czas, że trzeba o tym bardzo poważnie pomyśleć.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji imię Henryk. Dzwonię z Niemiec, z Dillenburga. Jestem ginekologiem wprawdzie, tylko małym, drobnym, ale mam takie... To jest nie dokładnie do końca na temat. Ja kiedyś, jeszcze pracując w Polsce, sprowadził mnie internista z góry, który był dwa piętra wyżej i prosił, żeby zobaczyć brzuch pani. Więc się okazało, ja oczywiście tego brzucha, mówię mu, że ja nie mam doświadczenia specjalnego w oglądania internistycznych brzuchów, natomiast położyłem głowicę, czyli pół megaherca, moją głowicę do oglądania dziecięcia i stwierdziłem, prawda, że coś mi się w brzuchu rusza, prawda, i to było wielkości około 15 centymetrów. Oczywiście natychmiast włosy mi się zjeżyły na głowie, ja mówię, panie doktorze, kolego, kochany, ja nie wiem, co to może być, ale z mojego doświadczenia i z moich studenckich doświadczeń, to najprawdopodobniej będzie to tętniak aorty brzusznej, aneuryzma aorty. W związku z tym szybko helikopter i szybko do chirurgii naczyniowej do Katowic, bo ja w Rybniku pracowałem wcześniej. I w związku z tym oczywiście po jakimś tam kilku dniach się okazało, że kobietę 68-letnią udało się nam uratować. A to tak na marginesie. A druga, że chciałem króciutko zaznaczyć jeden temat. Mianowicie coś, co się nazywa witamina B17, amygdalina. Witamina B17. Bardzo mało na ten temat się wie. Wiele osób tego nie wie. Jest to witamina, która została odkryta przez Niemca. Notabene dostał Nagrodę Nobla w 31 albo 32 roku. Przed Hitlerem w każdym razie jeszcze w Niemczech. I jest to rzecz, która... No można powiedzieć, jest profilaktyką szeroko pojętą raka, generalnie pojętego, w każdej postaci. Polecam wszystkim łykanie, gryzienia. To są pestki, można kupić w każdym sklepie ze zdrową żywnością. To są pestki z moreli gorzkiej. Polecam 2 do 5 pestek dziennie, profilaktycznie. Dziękuję uprzejmie, życzę profesorowi wszystkiego dobrego. Rzeczywiście jest to wspaniała audycja. Polecam wszystkim. Kontrola, kontrola, jeszcze raz kontrola. Zawsze uważałem, że profilaktyka jest znacznie lepsza niż leczenie. Kłaniam się, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. To tak jak ze sprzątaniem mieszkania. No, łatwiej posprzątać niż za jakiś czas zrobić remont.
Wydaje się to takie proste, prawda? A nie wszyscy sprzątają.
No z racji tej karności.
Chyba tak. Ale ja chcę powiedzieć tak. Panie doktorze, dziękuję za ten głos i gratuluję panu, że udało panu się tak fantastycznie postąpić i tą osobę uratować. Chcę powiedzieć, bo podniósł pan jedną bardzo ważną rzecz. Okazuje się, my, proszę państwa, najczęściej od kogo dostajemy chorych z tętniakami aorty brzusznej? Proszę sobie wyobrazić, że jest to najczęściej urolog. Bo mężczyźni powyżej 65 roku życia najczęściej mają kłopot z prostatą. I idą do urologa i ten urolog bierze sondę właśnie ultrasonograficzną, przykłada do brzucha, żeby zobaczyć, jak ta prostata wygląda i musi położyć odpowiednią ilość żelu na ten brzuch. I czasem temu urologowi ta sonda się smyknie, jak my mówimy,
w górę.
I prawda, niechcący przesunie się do góry i dokładnie widzi to, o czym pan doktor ginekolog właśnie powiedział bardzo ładnie. Widzi raptem coś, co się porusza i jest duże. I my mamy dużą grupę osób, mężczyzn, którzy trafiają do nas właśnie dzięki urologom.
Czyli dobrze by było, gdyby urolog za każdym razem tam mu się smyknęło i przejechał.
Ja powiem, że miałem taką ochotę, żeby właśnie z urologami na ten temat rozmawiać, że jak już przykładałem, podciągnijcie tą sondę troszkę wyżej i zobaczcie, jak wyglądało.
A pan profesor ma okazję z wieloma ludźmi rozmawiać. Tak, pan jest też prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Pan, tak można powiedzieć, od stołu w różne strony niedawno przyleciał, słyszałem.
Tak, od stołu konferencyjnego do stołu operacyjnego, a potem do stołu, gdzie żona przygotowuje mi bardzo zdrowe żywienie.
Oj, cześć, można. Pan profesor jest bardzo skromny, ale jeszcze przez 2 lata był ambasadorem naszego województwa 2010-2012. Nieprzypadkowi zostają ludzie, ci, którzy są rozpoznawalną postacią i mają swoje osiągnięcia. Trzeba powiedzieć, że pan profesor jest dydaktykiem i praktykiem chirurgii naczyniowej. Ale nade wszystko też jest bardzo szlachetnym człowiekiem.
Cieszymy się, że pan jest dzisiaj z nami.
Tak, ilekroć potrzebujemy pomocy w sensie profilaktyki, zawsze pan profesor, nigdy się nie zdarzyło, nawet jeśli techniczne ostatnio problemy
trochę
były.
Trochę mniej przy stole rodzinnym, teraz dziś przy stole takim o większej rodzinie.
No, nawet była ostatnio sytuacja, kiedy na 2 dni przed świętem w rodzinie pan profesor dzwoni i mówi, panie radny, jest awaria sprzętu, musicie stanąć na głowie, będą badania, przyjedziemy z panem doktorem Pawłem Brazisem, wykonamy te badania, ale musicie państwo załatwić w odpowiednich parametrach ultrasonowych. No i się udało.
Ale to dzięki panu doktorowi, tak prawdę powiedziawszy, i osobie, która nam pożyczyła ten sprzęt tutaj. Natomiast
pan doktorowi Łyskowi, panu doktorowi Wojnowskiemu.
Dokładnie.
Tak, dziękujemy.
Ja dziękuję za te wszystkie moje słowa. Czuję się nieswojo, więc przejdźmy może raczej do tego tematu zasadniczego.
Mamy wizać słuchacza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca i gości, pana profesora, pana doktora. Mam takie 3 pytania. Stwierdzenie przy pomocy USG to wymaga jakiegoś specjalnego aparatu, czy to przeciętny aparat, przeciętny operator jest w stanie to zauważyć, stwierdzić, że jest jakiś tam tętniak aorty. Drugie pytanie, czy jakaś prewencyjnie można działać. No słyszałem już, że amigdalina B17, a czy inne preparaty tam poprawiające stan żył, czy one też zapobiegawczą można je stosować. I trzecie pytanie, czy te związki, które rozrzedzają krew, no najprostsze aspiryna, czy one mogą takie działanie uboczne mieć, że powodują, że te jest większe prawdopodobieństwo powstania tych aort brzusznych, tych tętniaków aort.
Tych tętniaków, tak. Bardzo dziękuję panie Piotrze. Szczęść Boże panu. Panie Boże, profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to pytanie. Zacznę od środkowego. Powiedział pan o żyłach. Jeszcze raz podkreślam to, co mówiłem na wstępie. W żyłach generalnie nie ma tętniaków. Zdarzają się bardzo rzadko. Mówimy o układzie wysokociśnieniowym, czyli o tętnicach. I w tym przypadku największą tętnicą jest aorta, czyli o tętniaku aorty. Przepraszam za tą edukację, ale wydaje mi się, że ten program...
Myślę, że jest bardzo potrzebna, bo my z sobą też będziemy rozmawiali.
Dokładnie, więc myślę, że o tego typu kwestie chodzi. Wracając do USG, bo podniósł pan bardzo ważną kwestię. Okazuje się, że jeśli chcemy coś dokładnie zobaczyć w tętnicy, czy też w żyle, to bardzo potrzebny jest taki wyszukany aparat ultrasonograficzny, który ma i kolor, prawda, i ma możliwości oceny przepływów i tak dalej. I te aparaty są drogie, nie we wszystkich jednostkach się znajdują, są w takich jednostkach wyspecjalizowanych i wtedy rzeczywiście możemy właściwie dowiedzieć się bardzo dużo informacji na temat stanu tętnicy, przepływu krwi i tak dalej. Natomiast do rozpoznania tętniaka, czyli do tych badań przesiewowych, tych takich prostych, proszę sobie wyobrazić, że mówimy o normalnym badaniu ultrasonograficznym, a więc tych aparatów jest w tej chwili w Polsce strasznie dużo. Prawie na każdym skrzyżowaniu ulicy, że tak powiem, znajduje się gabinet badania ultrasonograficznego i każdy ultrasonografista wie, w jaki sposób przyłożyć sondę i jak tę aortę, jak tego tętniaka ewentualnego zbadać. Czyli wystarczy do tego badania, jeszcze raz podkreślam, przesiewowego, wystarczy normalny aparat ultrasonograficzny. Trzeba tylko po prostu wiedzieć, w którym miejscu tą aortę znaleźć i w jaki sposób ocenić jej stan jej ścian. I trzecia kwestia dotycząca aspiryny. Ja powiem tak, musimy wiedzieć o dwóch rzeczach. Aspiryna to jest w ogóle bardzo ciekawy lek, który jest już ponad 100 lat. Stosowany do różnych kwestii, zaczęło się oczywiście od temperatur, obniżenia temperatury, potem do różnych innych rzeczy. Teraz wiemy, że nawet w raku jelita grubego możemy stosować, działa podobno prewencyjnie. Jeśli chodzi o układ naczyniowy, to jest lek, który w mniej więcej 70-80% tylko działa, ponieważ są osoby, które mają pewne przeciwciała do tej aspiryny. Aspiryna po prostu, te osoby nie odpowiadają na aspirynę właściwie tak jak inne. I te osoby, które z kolei odpowiadają, to ten lek blokuje agregację płytek. W naszej krwi mamy erytrocyty, leukocyty i mamy płytki krwi, które są między innymi odpowiedzialne za to, że jak się przetniemy, żeby się stworzyła skrzeplina, bo one się łączą ze sobą. A aspiryna powoduje, że te połączenia między płytkami po prostu są zablokowane i wtedy krew jest bardziej płynna, rzadsza, nazwijmy tak. Wobec powyższego to jest bardzo korzystne działanie takiego leku, zwłaszcza po różnych interwencjach chirurgicznych. Kardiolodzy chętnie to dają po zakładaniu stentów, my też jak zakładamy stenty do naczyń obwodowych. Wobec powyższego to jest działanie korzystne. W tętniaku zastosowanie aspiryny ma właściwie tylko znaczenie takie, żeby ten tętniak nam spontanicznie nie wykrzepł. Bo czasem jest tak, że z różnych powodów, jeżeli krew płynie i raptem tętniak się poszerzył, przy ścianach tworzy się skrzeplina, jeżeli jest nadaktywność krzepliwa krwi, to może to wszystko raptownie wykrzepić. I wtedy stan jest bardzo trudny, bardzo kłopotliwe jest uratowanie takiego chorego. Wobec powyższego dawanie takiej aspiryny jest działaniem prewencyjnym, żeby do tej takiej, powiedziałbym, nagłej zakrzepicy w tętnicach nie doszło.
A jak jest z alkoholem? Bo niektórzy mówią, że alkohol rozpuszcza też trochę.
Bardzo, bardzo wrażliwy temat.
Krew, no bo nieraz też tak myślimy, że to będzie lekarstwo na wszystko.
Ja powiem, dlaczego wrażliwy temat. Dlatego, że niestety o Polakach wielokrotnie w różnych krajach mówią pod względem alkoholu bardzo negatywnie. To jest takie przykre, ponieważ tak jak ojciec powiedział, trochę mam w życiu takiej przyjemności podróżowania. Zasiadam przy różnych stołach i mówię, że jestem z Polski i ta taka opinia o nas i tej relacji naszego narodu do alkoholu jest taka negatywna. I to jest niemiłe. Natomiast mówiąc o alkoholu już zupełnie uczciwie, jeżeli się wypije 30 do 50 gramów alkoholu dziennie, nie więcej, to ma w pewnych przedziałach wiekowych i właśnie przy obniżaniu poziomu miażdżycy w tętnicach ma działanie ochronne. Wobec powyższego trzeba o tym pamiętać. Ważna jest też oczywiście jakość tego alkoholu. Powiem tak, jeżeli mogę, to piwo jest chyba jednym z takich najgorszych elementów do picia zdrowotnych, w sensie mówię tu o miażdżycy i o relacji do tej choroby. Bardzo popularne czerwone wino ma prawdopodobnie największy wpływ na nasze naczynia, w tym również tętnice, ponieważ zawiera bardzo dużo grup fenolowych tak zwanych i to są ochronne działania na różne receptory znajdujące się w ścianie naczynia. No i czysty alkohol generalnie też nie jest zły, ale powtarzam, 30 gramów dziennie, nie więcej. To jest taka dawka. I przestrzegam tych, którzy czasem mówią, a ja nie piłem cały rok, ale jak usiadłem z moim kolegą, tośmy tam połówkę, prawda, wypili. To jest bardzo niebezpieczne. Alkohol odwadnia i w przypadkach, jeżeli ktoś ma przewężone naczynia, może doprowadzić właśnie do tej ostrej, natychmiastowej zakrzepicy. Odradzam takich
Czyli to nie muszą określić, sobie odkręcić i tak gdzie, po prostu maratonić sobie na
fatalne, to jest fatalne zachowanie. Lepsze jest, tak jak powiedziałem, dawkowanie sobie w granicach 30 gramów dziennie.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Amen.
Dzwonię z województwa krakowskiego, mam 68 lat, Jan. Znaczy 68 lat, jestem po wajwasach już 6 lat. I czy tak samo, chciałem się zapytać pana profesora, czy tak samo mi grozi tętniak, aby w razie, no, po tej operacji. To tyle chciałem się dowiedzieć.
A po jakich bajpasach jest pan, jeszcze tylko zapytam?
Panie Janie?
No, znaczy miałem z nogi wyciągane żyły, no i wstawiane koło serca.
Aha, to czyli bajpas sobieńcowy, dobrze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Panu.
Dziękuję bardzo. Powiem tak, co innego jest serce i bajpasy wieńcowe, które dotyczą odpowiedniego doprowadzenia krwi do naczyń wieńcowych po to, żeby mięsień sercowy mógł spokojnie pracować, a co innego jest tętniak aorty. Może być takie współistnienie tych chorób, ponieważ uważa się, że zarówno patologia do zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych, czy gdziekolwiek w innych naczyniach, jak i również patologia powstawania tętniaków jest podobna. Więc nie możemy tego wykluczyć, że w jakimś przedziale wiekowym, niekoniecznie teraz, prawda, ale na przykład za 10 lat, że taki tętniak może się również u pana pokazać. Faktem jest epidemiologicznym, że osoby, które mają właśnie chorobę serca, chorobę naczyń wieńcowych, częściej u tych osób występuje obecność tętniaka aorty brzusznej. Takie są dokumenty epidemiologiczne.
Gdyby jeszcze o profilaktyce, na to, na co bo mówimy, że Kujawsko-Pomorskie jest, może być takim wzorcowym, tak?
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy tu akurat o profilaktyce wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej, dziękuję. Natomiast całą gamę, co kwartał wprowadzamy nowe produkty, które zachęcają do przede wszystkim przesiewowych badań. Jest promocja i spot telewizyjny, i spot radiowy, i w medium pisanym, ale też na stronie Urzędu Marszałkowskiego można się dowiedzieć, od kiedy rusza program profilaktyczny, jakie jednostki medyczne zostały wytypowane do tego działania. To jest wszystko jawne, transparentne i zachęcam Państwa właśnie do śledzenia tego. W samym Toruniu bodajże i tak samo Bydgoszczy, nieopodal ośrodek medyczny, który Pan Profesor reprezentuje, cyklicznie w różnych przedziałach medycyny, począwszy od kardiologii, chirurgii naczyniowej, a skończywszy poprzez ginekologię, można tu przytoczyć właśnie przykład tego, co robi pan doktor Tomasz Mierzwa, zresztą też zaangażowany w święto Uwieńczenia w rodzinie, gdzie od wielu lat jeździ z mamą cytobusem i są badania profilaktyczne. Zresztą powiem Państwu, o tym jeszcze będziemy też mówili na antenie Radia Maria, na początku maja na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przez 3 dni pan doktor Tomasz Mierzwa będzie robił właśnie badania przesiewowe dla kobiet wykrywania wczesnego stadium raka piersi i szyjki raka macicy. Więc już niedługo, na początku maja, zapraszamy wszystkie panie,
to jeszcze informacja.
Tak, tak.
Pewnie
natomiast, tak, oczywiście. Natomiast kwestia profilaktyki, to przede wszystkim, tak jak mówię, również prowadzimy szkolenia, odszczyty, sympozja naukowe, konferencje popularno-naukowe, bo pierwszym elementem profilaktyki to świadomość potrzeby. A następnym etapem to wzięcie udziału w konkretnych badaniach. Ten przykład, który już tu dzisiaj mówiliśmy w programie, gdzie wysyłaliśmy indywidualne zaproszenia z imieniem, nazwiskiem, z PESEL-em do miejsca zamieszkania, a tylko 40% na to odpowiedziało, pokazuje o niskim stopniu świadomości społecznej. I myślę, że pierwszym tym etapem tych badań przesiewowych to zachęcić do potrzeby właśnie uczestnictwa w tych badaniach.
To zresztą nic nie kosztuje, tak? Mnie, a wiedza może pomóc. Prosimy bardzo.
Radio, telewizja Trwam?
Tak, telewizja Trwam. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i panów profesorów.
Dziękujemy.
Ja w końcu grudnia 2009 roku miałem robioną operację na raka jelita grubego. No i jestem już po tej operacji prawie prawie 5 lat i tak się zastanawiam, czy nie może być po tej operacji przerzutów. A poza tym mam jeszcze przepuklinę brzuszną i przepuklinę rozworu przełykowego i taki po tej operacji tam jest na końcu pępka taka wypukłość i nie wiem, do kogo mam się udać z tym i to, co mam zrobić.
Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję za telefon, za pytanie, panie profesorze.
Mogę odpowiedzieć tylko w ten sposób, że kiedyś zajmowałem się, bo przez 20 lat prowadziłem klinikę chirurgii ogólnej, więc w oparciu o to tylko mogę powiedzieć, że są programy, które, że tak powiem, my to nazywamy tak zwane follow-upy po angielsku, przepraszam za to słowo angielskie, ale to pokazuje, są programy, które oceniają chorych po leczeniu takim, jakim pan przeszedł, a mianowicie po raku jelita grubego. I powinien pan się zgłosić do tej jednostki, gdzie pan był operowany i tam jest odpowiedni program, który będzie pana sprawdzał. Są odpowiednie możliwości oceny nie tylko markerów, ale wykonywania również badań endoskopowych do oceny, czy miejsce operowane jest w tej chwili zdrowe i czy nie ma jakichś innych miejsc, gdzie mogłyby być ewentualne przerzuty. I proponuję, żeby pan tam się zgłosił. Natomiast przepukliny pooperacyjne to jest właśnie taki problem, który nie tylko wiąże się z operacją, którą pan przeszedł, ale również z tymi operacjami na przykład tętniaków, kiedy duże cięcia były. I to był jeden z powodów, który spowodował, że starano się wprowadzić techniki minimalnie inwazyjne, żeby właśnie takich dużych cięć nie robić, bo one niestety w niektórych przypadkach nawet do 50% mogą pozostawiać możliwość przepuklin. A jak to jest kłopotliwe, to myślę, że ten pan, który dzwonił przed chwilą, sam wie dokładnie, ile to mu sprawia kłopotu. To jest znowu kolejna rzecz do konsultacji chirurgicznej i to najlepiej do tego chirurga, który pana operował, więc zachęcałbym, żeby pan się tam po prostu zgłosił, no bo niewiele więcej w takiej formule tu mogę pomóc.
A powikłania tętniak aorty brzusznej, jeżeli byśmy powiedzieli już o takiej bardzo, nie wiem, inwazyjnej, bo nieraz musi być inwazyjne działanie.
Tak, ja może powiem tak, bo to jest bardzo ważne pytanie, że są dwie metody postępowania z tętniakami aorty brzusznej. Tak jak powiedziałem, jedna konwencjonalna, która nadal nas obowiązuje, a która przed latami wieloma była podstawową, czyli robimy potężne cięcie od mostka aż do spojenia łonowego. Ponieważ w środku znajdują się jelita, przesuwa się je najczęściej na tą stronę i wtedy zakłada się odpowiednie klemy, czyli inaczej mówiąc zaciski na aortę, żeby krew nie przepływała od góry i od dołu i nadcina się tętniak, usuwa się tą skrzeplinę i w to miejsce wstawia się specjalną taką, nazwałbym to rurkę. Czyli to protezę naczyniową.
Karbowaną,
bo to jest albo poliestrowa, albo politetrafluoroetylenowa. Różne są w tej chwili możliwości. Niemniej nazwijmy to syntetyczną protezę, którą się odpowiednio wszczepia. I wszczepienie takiej protezy powoduje, że chory ma spokój na najbliższe 25-30 lat. Bo taka jest mniej więcej wytrzymałość materiału, z którego ta proteza jest zrobiona. Teraz te nowoczesne techniki, które zostały po raz pierwszy wykonane w 1985 roku, a więc mamy 30 lat w tym roku, dokładnie w kwietniu, więc spotykamy się prawie, że w okresie...
Symboliczna data.
Co więcej powiem, wielokrotnie uważamy, że te wszystkie wspaniałe osiągnięcia są gdzieś tam na zachodzie, najlepiej w Ameryce, prawda? Bo tak dobrze brzmi, wszyscy wtedy są tacy podbudowani.
Stało się to w Stanach Zjednoczonych.
Tak, a protezę wewnątrznaczyniową, którą teraz wszczepiamy, wynalazł kto? Pan profesor Wolodos z Charkowa. Ukrainiec. I oczywiście, kiedy w latach 90. zrobił to Parodi w Argentynie i przywiózł tą metodę do Stanów Zjednoczonych, dzisiaj jak tworzymy książki, to wielokrotnie patrzymy, kto wprowadził Parodi. Nieprawda, on dopiero w 92 roku to wprowadził. 7 lat wcześniej Wolodos był pierwszy, który to zrobił, jak mówię, obchodzimy 30 lat. Ale to na marginesie. I wtedy co robimy? Nakłuwamy albo nacinamy pachwiny i od dołu wchodzimy specjalnym takim przyrządem, na którym na takim jakby, nazwijmy to patyku, będzie to bardziej obrazowo, opięta jest specjalna proteza. Ściągamy taką otoczkę, jaką posiada tu na poziomie tego tętniaka i ten stent graft nam się otwiera. I co robi? Daje nam po prostu możliwość przepływu krwi i opiera się o ścianki aorty. I takie coś wystarcza i zabezpiecza. Musimy o jednej rzeczy tylko pamiętać. Te nowe, nowoczesne metody wymagają czego? Znowu tego, powiem po angielsku, follow-upu. czyli tej obserwacji pooperacyjnej, dosyć częstej, ponieważ po pierwsze jest to nowa metoda, dwa, czasem może dawać różne przecieki i trzeba wcześniej to skontrolować. Natomiast fantastyczna jest kwestia, jeżeli się weźmie pod uwagę śmiertelności. Jeżeli się robi zabieg ten wewnątrznaczyniowy za pomocą tych nowych technik, to śmiertelność jest od 0 do 0,5%. A jeżeli się operuje tętniak metodą otwartą, no to jednak, czy metodą klasyczną, to jest to jednak śmiertelność między 2 do 5% w zależności od jednostek czy ośrodków, które to wykonują.
A może być tak, że nie zawsze tą metodę mniej inwazyjną możemy zastosować?
Tak, może tak być. To ojciec ma zupełnie rację. Rozumiem, że ma ojciec dobre wykształcenie medyczne, bo pytanie jest jak najbardziej na miejscu. A mianowicie, są pewne niedogodności anatomiczne, i wtedy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie posadzić tego stengraftu w odpowiednim miejscu. Wobec powyższego ta technologia się cały czas rozwija. Pewnie za 10 lat, gdybyśmy się tu mieli możliwość spotkać, to będę mówił inaczej, będę mówił, proszę Państwa, teraz już wszystko jest możliwe. Na dzień dzisiejszy nie wszystko, choć technologia, jak powiedziałem, się rozwija i coraz więcej mamy możliwości nawet tych takich skomplikowanych stengraftów zakładać. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, albo w większości narzekamy na służbę zdrowia. Ja podam tylko kilka liczb, bo one, wydaje mi się, odzwierciedlają to.
Często musimy mieć na kogo narzekać.
Ja wiem, bo tacy jesteśmy, że lubimy narzekać. Ja należę raczej na tych, którzy są zadowoleni z życia, ale chcę przekazać jedną ważną rzecz. Proszę Państwa, jeżeli operujemy tętniak normalnie, czyli metodą konwencjonalną, otwieramy brzuch, to ta operacja kosztuje w Polsce około 8-8,5 tysiąca złotych, wliczając tą protezę syntetyczną, którą tam wstawiamy. A wie ojciec, to ja zadam teraz pytanie, ile może kosztować operacja wewnątrznaczyniowa, kiedy wprowadzamy te fantastyczne, nowoczesne przyrządy do środka i rozpinamy ten stengraft, pozostają tylko dwa malutkie nacięcia w pachwinie?
No kilka razy więcej pewnie.
Nie. Kosztuje 64 tysiące złotych. A więc proszę Państwa, jeżeli ktoś ma taką operację i ma założony taki stengraft, to ma mały samochód w brzuchu. To jest taka wartość.
Ale my mówimy o człowieku.
Ja wiem, że mówimy o człowieku. Tyle, że pozostaje cały czas kwestia, skąd tą potężną liczbę środków wziąć. A przez ten... Robimy, ponieważ...
Profilaktyka, panie profesorze.
To jest profilaktyka raz, ale chcę jeszcze powiedzieć, mój ośrodek jest akurat na tyle, wydaje mi się, dosyć dobrze rozwinięty, bo robimy tu jako jedni z nielicznych w Polsce również stengrafty tak zwane branczowane, czyli z odpowiednimi ramionkami, żeby wejść do tych naczyń brzusznych, to taki stengraft kosztuje 194 tysiące złotych. Więc proszę Państwa, proszę, chcąc czy nie chcąc, proszę od czasu do czasu pomyśleć o tym, że to jest również pewien, za tym idzie koszt. Tu ojciec ma zupełnie rację, jestem daleki od tego, żeby wszystko do kosztów przywiązywać, bo jesteśmy ludźmi i zgadzam się, i moja wewnętrzna filozofia jest taka, że należy chorego leczyć, a nie patrzeć, że to jest akurat taka duża suma. Ale z drugiej strony, nie żyjąc tu i pracując tu, nie możemy pominąć tego czynnika, który jest również szalenie ważny.
Mówimy tylko o takim małym elemencie.
Czasem jest dłuższy, bo czasem pokrywa właśnie odcinek od aorty piersiowej, wstępującej aż do dołu, aż do tętnic biodrowych.
Może jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy pana profesora, pana doktora i ojca prowadzącego. Ja mam takie zapytanie do pana profesora. Ponieważ późno się włączyłam...
To jeżeli pani nam zada pytanie, to my spróbujemy na początku programu radiowego odpowiedzieć, gdyby nam się teraz nie udało. Prosimy bardzo.
Późno po prostu włączyłam i chciałam się zapytać, bo jakie są objawy tej choroby, tej, co pan profesor mówi? I ja chciałam jeszcze takie pytanie. Ja bym od jakiegoś czasu dłuższego, nie wiem co to jest, cały czas nikt nie może stwierdzić, po prostu robiłam tylko kolonoskopię, kiedyś gastroskopię tam miałam. I coś tam miałam żołądkiem, ale odczuwam po prawej stronie, raczej tak w brzuchu gdzieś pyka, jakby bańka taka pękała mi. Cały czas mi to dokucza i pyk, pyk, jakby piłkę ktoś przebijał, jakby bańka pękała. Czasem poboluje mi tak, ale to rzadko i takie jakieś mam dziwne uczucie i nie wiadomo co to jest. I ja chciałam właśnie zapytać, czy pan profesor mógłby powiedzieć, jakie są objawy w ogóle tej aorty, czy w ogóle, no nie wiem, z czym to jest związane, gdzie ja mam się udać do kogo.
Pani Lidio, bardzo dziękuję pani. Szczęść Boże. Panie profesorze, mamy półtorej minuty tylko.
No to na półtorej minuty mogę powiedzieć go tak. Tętniak jest właśnie taką podstępną chorobą, mówiłam o tym na wstępie, nie boli. Jeżeli boli, to już jest stanowczo za późno, bo znaczy, że pękł. I wtedy trzeba czym prędzej działać, jak najszybciej, żeby można było choremu uratować życie. Dolegliwości, które pani powiedziała, są bardzo niespecyficzne i powiem tak,
te objawy,
w 98% tak. Prawdopodobnie nie są związane z tętniakiem. Tak bym powiedział, słysząc tylko to oczywiście, co pani mówi, ale zawsze muszę brać to i mówić o tym zastrzeżeniu, że ja jestem w studio, pani gdzieś bardzo daleko, nie mam możliwości pani zbadać i mogę polegać tylko na tym, co pani powiedziała.
Bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję też i państwu. Dziś był z nami pan profesor nauk medycznych Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy. I drugim gościem był dr Przemysław Przybylski. Dziękuję również.
Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Promocji w Sejmu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam po 21.30 na antenie Radia Maria. Będziemy rozmowę kontynuowali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.